Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Papieska audiencja dla pracowników Ferrari, wizyta ad limina biskupów hiszpańskich oraz obchody Dnia Judaizmu w Katowicach. To aktualności, które złożą się na cześć informacyjną. Następnie gościem spotkania z książką będzie biskup Zbigniew Kiernikowski. Przy okazji publikacji jego katechez liturgicznych porozmawiamy o przeżywaniu Eucharystii. 17 stycznia na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
O wartościach wychowawczych sportu Jan Paweł II mówił na spotkaniu z przedstawicielami włoskich zakładów Ferrari produkujących samochody wyścigowe. Podarowali oni papieżowi wykonany w skali 1:5 model najnowszego z nich F2004. Samochód ten startuje w wyścigach Formuły Pierwszej. W audiencji uczestniczyło kilku kierowców biorących w nich udział, wśród nich znany Michael Schumacher. Papież odwiedził zakłady Ferrari w Maranello koło Modeny przed 17 laty. Dzisiejszą audiencję zgromadzeni tam pracownicy mogli śledzić dzięki połączeniu telewizyjnemu.
Wasza obecność daje mi okazję, by podkreślić, jak ważny jest sport również we współczesnym społeczeństwie. Aktywność sportową, gdy uprawia się ją z pełnym poszanowaniem należnych reguł, Kościół uważa za cenny środek wychowawczy. Ma ona szczególne znaczenie dla młodych pokoleń.
Biskupi z Hiszpanii rozpoczęli wizytę ad limina apostolorum. Jan Paweł II przyjął dzisiaj 5 przedstawicieli tej konferencji episkopatu. 74 biskupów udaje się do Rzymu w 4 grupach. Ostatnia przybędzie do Wiecznego Miasta 27 lutego.
Wypadająca w tym roku wizyta budzi szczególne zainteresowanie z racji delikatnej relacji Kościoła z socjalistycznym rządem premiera Zapatero. Konferencja Episkopatu Hiszpanii wielokrotnie wypowiadała się przeciwko projektom rządowym dotyczącym m.in. przyspieszenia procedury rozwodowej, badań z wykorzystaniem embrionalnych komórek macierzystych, zrównania związków homoseksualnych z małżeństwem oraz usunięcia lekcji religii ze szkół publicznych. Kilka dni temu biskupi zabrali także głos w sprawie tzw. planu Ibarrecie, który ma na celu uzyskanie niepodległości kraju Basków. Zaapelowali o uszanowanie dobra wspólnego, jedność kraju oraz przestrzeganie hiszpańskiej konstytucji. Hiszpańskie media podkreślają, że biskupi mogą liczyć na słowa zachęty i poparcia ze strony papieża, jak mogą świadczyć o tym wypowiedzi przedstawicieli Watykanu w ostatnich miesiącach. Dla Radia Watykańskiego z Madrytu ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Zgłębiając tajemnice Kościoła, jesteśmy dziećmi Abrahama, to hasło ogólnopolskiego 8 dnia judaizmu obchodzonego w Katowicach. Przybliżyć kulturę i duchowość żydowską próbowali uczestniczący w nim Żydzi i chrześcijanie.
Na hasło przewodnie 8 ogólnopolskiego dnia judaizmu wybrano fragment soborowej deklaracji Nostra Aetate, która mówi o stosunku chrześcijan do Żydów i do judaizmu. Zgłębiając tajemnice Kościoła, jesteśmy dziećmi Abrahama.
Misterium Kościoła jest niejako wewnątrz misterium Izraela.
Mówi ksiądz profesor Michał Czajkowski, przewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.
I papież powiedział w synagodze rzymskiej, że religia żydowska nie jest dla naszej religii rzeczywistością zewnętrzną, lecz należy do jej wnętrza. I stąd chyba ta słuszna poprawka soborowej deklaracji, że kiedy zgłębiamy nasze własne misterium, odkrywamy przede wszystkim więź, która nas łączy z ludem żydowskim.
Chociaż Dzień Judaizmu ma miejsce dzisiaj, jego obchody trwają już od tygodnia. Rozpoczęto od modlitw na katowickim cmentarzu przy ulicy Sienkiewicza, gdzie modlono się pod tablicą poświęconą Henrykowi Sławikowi, polskiemu dyplomacie na Węgrzech, który w czasie wojny uratował życie ponad 5 tysiącom Żydów. Później w miejscu spalonej w 1939 roku przez Niemców jednej z największych synagog w Polsce zmówiono kadisz, żydowską modlitwę za zmarłych. W piątkowy wieczór zaś spotkano się w gminie żydowskiej, by powitać szabas. Ale że nie samą modlitwą człowiek żyje, nie zabrakło miejsca również na zabawę. Przez 3 poprzedzające szabas dni trwały warsztaty tańca żydowskiego.
Taniec żydowski jest bardzo mocno związany z religią, z modlitwą. Więc jest specyficzny bardzo. Michał Zubko pracuje jako choreograf i pedagog w Zespole Pieśni i Tańca Śląsk. To jest taniec raczej hasycki.
Dostanie z tyłu i...
Dzisiaj przyszedł czas na naukowe i teologiczne dysputy o tajemnicach Kościoła i tajemnicach Izraela, o tym, co łączy i co jeszcze dzieli, rozmawiali biskupi i rabini, znawcy tematyki z wielu ośrodków akademickich w Polsce. Dla Adama Bonieckiego, redaktora naczelnego Tygodnika Powszechnego, dni judaizmu, choć nie w sposób przełomowy, ale pogłębiają dialog.
Bym się bał mówić o takim przełomowym, że dzień judaizmu i coś się nowego całkowicie stało. To tak się nie dzieje. Tu dokonuje się praca nad przemianami w świadomości. Przemiany świadomości różnią się na przykład od rozlewania do butelek Coca-Coli. To jest długi proces, który musi zapaść, który musi się dokonać.
Arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Komisji Episkopatu do spraw dialogu międzyreligijnego, zaznaczył, że nie sympozja jednak świadczyć będą o tym, jak głęboki będzie ów dialog, ale przede wszystkim modlitwa.
Każdemu człowiekowi, takiemu zdroworozsądkowemu, się wydaje, że wszystko zależy od jego pracy. Nie. Najpierw modlitwa, która wszystko otwiera, i potem praca, która modlitwę uzupełnia, a nie odwrotnie. I to jest coś, co jest najważniejsze dla zrozumienia idei rozwoju tych dni judaizmu i nadziei, które należy z nimi wiązać.
Dla Radia Watykańskiego z Katowic Adrian Rubanek, Radio M.
Spotkanie z książką.
W wydawnictwie sióstr Loretanek ukazała się książka Światło i moc liturgii, katechezy liturgiczne autorstwa biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego. W naszym studiu jest autor. Księże biskupie, Ojciec Święty ogłosił rok Eucharystii. W jaki sposób te katechezy mogą dopomóc w przeżyciu roku Eucharystii?
Te katechezy, które systematycznie głoszę w każdą niedzielę, zasadniczo w katedrze siedleckiej, ale często przy okazji wizytacji w różnych parafiach, które są transmitowane za pośrednictwem Katolickiego Radia Podlasie, mają na celu przybliżenie wiernym Eucharystii. I tak się właśnie zbiega, że to stało się w roku poświęconym Eucharystii. I mam nadzieję, że to wszystko, co dzieje się na tym polu, właśnie przez przybliżanie znaków eucharystycznych pomoże wiernym lepiej wchodzić w rozumienie sensu, treści samej liturgii i tym samym pogłębić relacje z Chrystusem Eucharystycznym. Chodzi bowiem nie tylko o samą adorację, ale o przeżycie całej dynamiki Paschy Jezusa Chrystusa. Te katechezy zostały wydane, pierwsza ich część w książce, i tym samym są dostępne nawet niezależnie od słuchania tych katechez. I mam nadzieję, że ta pierwsza część, która obejmuje obrzędy wstępne mszy świętej, pomoże lepiej właśnie wchodzić w przygotowanie się do celebracji słowa, a i potem do celebrowania znaków.
Większość katolików w Polsce uczestniczy we mszy świętej od pierwszych chwil życia. Zna Eucharystię z doświadczenia egzystencjalnego. Co jest takiego istotnego w przygotowaniu do godnego w niej uczestniczenia?
To, co mnie się wydaje bardzo istotne dzisiaj, pojęcie Eucharystii jako dynamiki celebracji paschalnej. To jest praktycznie owocem Soboru Watykańskiego II, jednakże nie zawsze ten owoc został odkryty w konkretnych celebracjach. Eucharystia jest zbyt często pojmowana jako prowadzenie, że tak można powiedzieć, Pana Jezusa na ołtarz, przemiana chleba w ciało Pańskie, wina w krew Pańską, do przyjęcia w Komunii Świętej, ewentualnie potem też do adoracji. Natomiast zbyt mało zostaje uchwycona cała dynamika wchodzenia człowieka w to wszystko, co stoi za tymi znakami. Bo nie chodzi tylko o samą obecność Jezusa, ale chodzi o odkrycie tych treści, dla których to się stało. Mówimy często o obecności realnej, myśląc o Najświętszym Sakramencie, o obecności Jezusa pod postaciami chleba i wina, tak jakby inne obecności nie były realne. Tymczasem Sobór Watykański II zwrócił uwagę na to, że Chrystus jest obecny w zgromadzeniu, kapłanie, jest obecny w swoim słowie i tak dalej. To też są obecności realne. Oczywiście one nie są takiej samej jakości jak obecność w Najświętszym Sakramencie, ale to też są realne obecności. I ta harmonia tych obecności jest po to w czasie celebracji, żeby każdy uczestnik dał się objąć tą tajemnicą, jaką jest właśnie Pascha Jezusa Chrystusa, czyli nasze wchodzenie w umieranie i zmartwychwstawanie. Eucharystia nie jest sakramentem tylko przyjęcia Pana Jezusa czy adorowania Go w intencjach czy z takimi zamiarami, żeby On nam błogosławił, żeby nam było lepiej, żebyśmy jakoś bardziej wyszli na swoje, lecz chodzi o to, byśmy my właśnie weszli w tę Eucharystię bardziej bezbronni, bardziej oddani, bardziej bez naszych koncepcji i właśnie jako posłuszni i słuchający mogli też wchodzić w to nasze codzienne umieranie i zmartwychwstawanie. Konkretnie to oznacza, byśmy mogli przyjmować wszelkiego rodzaju krzyże, upokorzenia, niesprawiedliwości, które nas spotykają, wiedząc, że właśnie Eucharystia jako pokarm nie jest tym, co nam pomaga ominąć tę sytuację, lecz wprost przeciwnie, ona jest właśnie tym pokarmem i tą mocą, która uzdalnia nas do wchodzenia w te trudne sytuacje. I tam, gdzie chrześcijanie to rozumieją, to wtedy te trudne sytuacje są przez nich przezywane jako okazja do stawania się na wzór Chrystusa. Nie? To jest właśnie prawdziwa komunia. I gdzie to się dzieje, to owocem tego jest potem komunia w sensie przebaczenia, zgody, miłości, jedności, pokoju. Gdzie natomiast Eucharystia jest pojęta jako ja przyjmuję Pana Jezusa, żeby On mi pomógł być bardziej sobą dla mnie, to jest niebezpieczeństwo, że każdy przyjmuje swojego Pana Jezusa, każdy go przeciąga na swoją stronę, niejako czasem przeciwko drugiemu. I czasem tak się zdarza, że ci sami ludzie przystępujący do Komunii Świętej, czyli przyjmujący tego samego Jezusa, żyją w braku jedności, żyją w niezgodzie. I to nie są przypadki aż tak bardzo rzadkie.
A z drugiej strony Eucharystia jest pokarmem dla wszystkich. Kościół od wieków uczył o Komunii Świętej Duchowej, która ma szczególne znaczenie dla osób, które mają przeszkody, na przykład osoby rozwiedzione, które powtórnie czy się ożeniły, czy wyszły za mąż. Jakie znaczenie dla tych osób może mieć Eucharystia dzisiaj?
Eucharystia i komunia duchowa nie może być oderwana od tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Tam, gdzie zaistniały sytuacje, które przeszkadzają człowiekowi wejść od strony zewnętrznej w celebrację Eucharystii, tam człowiek może wchodzić w tego ducha Jezusa Chrystusa na zasadzie pragnienia tej komunii duchowej. Naturalnie nie jest to to samo, co faktyczne uczestniczenie w łamaniu chleba, piciu kielicha, czyli sprawowaniu Eucharystii, uczestnictwie w niej. Jednakże to jest to pragnienie, podobnie jak mamy chrzest, który może być też z pragnienia, bo nie doszło do skutku. Tak samo tu to nastawienie człowieka, który chce to przeżywać. On się duchowo jednoczy z tym Jezusem Chrystusem, ale tu bym zwracał uwagę na to, żeby to nie było tylko zaspokojenie swego pragnienia dla siebie, tylko żeby to prowadziło drogami uznania własnej sytuacji grzeszności i zapraszanie Jezusa, by On wchodził w to moje życie jako ktoś, kto mnie nauczy.
Czy zdarza się, że osoby poprzez to doświadczenie pragnienia osiągają łaskę pojednania z Bogiem i również wejścia w możliwość pełnego uczestniczenia w Eucharystii?
To zależy. Mogą być sytuacje takie, że ktoś wraca do właściwego stanu, czy rozwiązuje to się w inny sposób przez śmierć jednego z małżonków, albo nadzór procesu i tak dalej właśnie. To są różne. Ksiądz pytał, na ile wchodzi taka osoba w komunię z Bogiem, nie w pojednanie. To jest już tajemnica, której my nie potrafimy na zewnątrz ocenić, bo Kościół ma władzę określania na podstawie pewnych faktów. Natomiast jeśli taka osoba wchodzi w to pragnienie jedności z Bogiem i z drugim człowiekiem, a formalnie ma pewne przeszkody, to nikt z nas nie będzie nigdy w stanie określić, na ile w nim się dokonało, czy się dokonuje, nawet powiedzmy konkretnie w przypadku śmierci takiego człowieka, pojednanie z Bogiem. Musimy wiedzieć, że Boże miłosierdzie jest stale otwarzone na człowieka i człowiek nawet, który poszedł drogą niewłaściwą, w momencie, momencie śmierci, jeśli uznaje swój błąd na podobieństwo tego złoczyńcy współwiszącego z Jezusem, wyznaje, że Jezus jest sprawiedliwy i zwraca się do tego Jezusa o przyjęcie go do siebie, to na pewno Boże miłosierdzie nie będzie przed nim zamknięte. Musimy w to ufać. Jednakże mnie bardzo zależy na tym, żeby chrześcijanie, ci wierzący, którzy uczestniczą w Eucharystii w sposób także ten zewnętrzny, żeby rozumieli to, w czym uczestniczą. A wtedy będzie mniej też tych sytuacji nie w pełni właściwych, bo do takich sytuacji dochodzi w życiu na przykład małżonków, dlatego że nie umieli przeżywać swoich relacji właśnie w duchu Eucharystii, w duchu tracenia siebie dla drugiego. Tam być może nawet tak było, że mąż przyjmował komunię świętą, żona przyjmowała komunię świętą, ale każdy chciał, jak powiedziałem wcześniej, tego Pana Jezusa dla siebie, niejako czasem przeciwko drugiemu. I wtedy nawet takie przyjmowanie komunii świętej, gdzie każdy czuje się usprawiedliwiony z powodu tego, że przystępuje do komunii świętej, ono nie jednoczy. Natomiast mnie właśnie tutaj chodzi w tych katechezach o pokazanie tego, że Eucharystia to jest właśnie tracenie swojej pozycji. Wejście w komunię z Jezusem to jest przyjmowanie mocy wydania siebie, mocy tracenia. I tam, gdzie ktoś Eucharystię przyjmuje w ten sposób, tam nie dochodzi do sytuacji rozdzielenia. To każda sytuacja, która jest trudna dla drugiej strony, jest przeżywana jako okazja komunii z Jezusem Chrystusem i komunii z tym, kto jest trudny, z tym krzyżem. Dlatego Eucharystia jest tym sakramentem, który umacnia jedność nie na zasadzie pewnej zgody, pewnej wspólnoty interesów, pewnego konwenansu i tak dalej, lecz właśnie na mocy tej zasady, że ja potrafię tracić swoje życie w stosunku do tej osoby, z którą się związałem właśnie przyrzeczeniem małżeńskim, która czasem okaże się krzyżem. I dlatego ja powiedziałem, nie opuszczę cię aż do śmierci, to znaczy nie tylko do tej śmierci, która kiedyś nastąpi na końcu życia, ale także co do jakości, aż do umierania. Czyli ja jestem gotów być przy tobie, nawet tracąc swoje życie z powodu ciebie. I do tego mi daje moc właśnie Eucharystia. I kto w tym dobrze uczestniczy, ten wchodzi w jedność z drugim, jakby na zasadzie pewnej bezwarunkowości.
Ojciec Święty przed 21 laty w Krakowie bardzo skrótowo nazwał Eucharystię sakramentem siły przebicia. Mówił to do młodych, tak. Pewnie dlatego właśnie, żeby być zrozumianym i czytelnym. Czy też można powiedzieć, że jest to właśnie sakrament zdobycia tożsamości chrześcijańskiej?
Jak najbardziej, tylko z tym, że trzeba tutaj bardzo sprecyzować, co to znaczy samookreślenia czy samopotwierdzenia się chrześcijanina, odkrycia tej tożsamości. To nie jest to, że ja sam siebie zdefiniuję, określę, potwierdzę jako ten, który chce żyć dla siebie. Właśnie w kategoriach świętego Pawła można powiedzieć jako stary człowiek, czyli żyjący dla siebie. W ten sposób na pewno nie. Eucharystii nie należy rozumieć jako sakramentu potwierdzającego tożsamość człowieka właśnie w ten sposób widziany. Jeśli ja natomiast odkryję, czy jestem gotów na to, żeby to się stawało we mnie, że moją tożsamością, mojego bycia chrześcijaninem jest to, że ja się wydaję za drugiego, umieram i żyję dla drugiego, to jak najbardziej. To ten sakrament jest właśnie tym potwierdzeniem takiej postawy. On określa moją tożsamość na zasadzie mojego wydawania się za drugiego w sposób bezinteresowny. I tak rozumiana właśnie Eucharystia jest mocą przebicia przez wszystkie mury rozdzielające człowieka od człowieka, gdzie te mury są zazwyczaj określane przez prawa, przez umowy, przez kalkulacje, przez jakiekolwiek określenia, gdzie ja mówię, dotąd jest moje, odtąd jest twoje, my możemy się dogadać. I tak czasem żyjemy obok siebie, każdy ze swoim Panem Jezusem. Każdy uważa, że Pan Jezus mu jakoś tam błogosławi. Ja w tej chwili to tak troszeczkę powiedziałem, jakby prowokująco. To nie jest właściwe rozumienie Eucharystii. To nie jest właściwe przyjmowanie Pana Jezusa do siebie. Właśnie ta moc przebicia to jest przebijanie muru, który dzieli mnie i drugiego człowieka, ale nie od strony tego kogoś, żeby on się zmienił. Tylko tak jak mówi święty Paweł w liście do Efezjan, Jezus pojednał ze sobą dwa rodzaje ludzkości, niszcząc w sobie mur rozdzielający, czyli wrogość. Więc tak rozumiana Eucharystia jest faktycznie tym sakramentem przebicia przez ten mur we mnie, żebym wszedł w jedność z drugim człowiekiem, nawet wtedy, kiedy on jest dla mnie trudny, czy w jakiś sposób nawet niszczy moje życie.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski.
Rozmowa ojca Stanisława Tasiemskiego kończy już nasz wieczorny program. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.